Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Mówienie o dacie ostatecznego przekazania pozycji w procesie Jana Pawła II jest przedwczesne, oświadczył ksiądz Oder.
Biskupi Antylii rozpoczęli wizytę ad limina apostolorum.
Benedykt XVI spotkał się z uczestnikami kapituły generalnej Salezjanów.
Naszym gościem będzie przełożony inspektorii wrocławskiej ksiądz Bolesław Kaźmierczak, a o działalności Salezjanów na Białorusi powie ksiądz Igor Łaszuk z Mińska.
W ostatni dzień marca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Postulator w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II, ksiądz Sławomir Oder, wyjaśnił medialne spekulacje na temat zamknięcia kolejnego etapu tego procesu. Oto oświadczenie, jakie przekazał Radiu Watykańskiemu.
W minionych dniach złożyłem niemal ostateczną wersję pozycji, czyli relacji zawierającej wszystkie dokumenty systematycznie i organicznie ułożone, które dotyczą Ojca Świętego. Zawiera ona około 2000 stron, wymagających jeszcze pewnej drobnej korekty natury techniczno-redakcyjnej. Jednak w całości redakcję można uznać za zakończoną. Zadaniem relatora ojca Daniela Olsa, dominikanina z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, po przeanalizowaniu całości materiału będzie ostateczne zatwierdzenie pozycji przed jej oficjalną prezentacją. Mówienie o konkretnej dacie jej ostatecznego przekazania obecnie jest przedwczesne.
Benedykt XVI przyjął trzech biskupów z Antylii przybyłych z wizytą ad limina apostolorum. Do tej konferencji episkopatu należą hierarchowie z 13 państw niepodległych, trzech francuskich terytoriów zamorskich, dwóch holenderskich terytoriów autonomicznych, sześciu kolonii angielskich oraz zależnych od USA Wysp Dziewiczych. Do największych państw tego regionu należą licząca ponad 2,5 miliona mieszkańców Jamajka oraz Trinidad i Tobago.
We francuskich terytoriach zamorskich, Gwadelupie, Gujanie Francuskiej i Martynice, na Antylach Holenderskich i Arubie, w państwach St. Lucia, Belize oraz Dominice, katolicy stanowią zdecydowaną większość ludności. Na pozostałych obszarach dominują Anglikanie i protestanci, a w Gujanie hinduiści.
Struktury kościelne na Antylach zorganizowane są w 5 prowincji, 20 diecezji, 2 misje sui juris. O głównych wyzwaniach tamtejszego kościoła mówi przewodniczący episkopatu, arcybiskup stolicy Jamajki, Kingston, Lawrence Bark.
Najpoważniejszym problemem duszpasterskim jest fakt, że w większości naszych krajów Kościół nie wzrasta liczbowo. Wyraźnie zaznacza się u nas wpływ Ameryki Północnej. Przejawia się to spadkiem liczby wiernych kościołów tradycyjnych ze względu na inwazję grup ewangelikalnych oraz innych sekt, z którymi nie są w stanie konkurować. Trzeba też powiedzieć, że w naszym regionie Kościół katolicki najbardziej pomaga osobom potrzebującym i najuboższym. Podjęliśmy szereg inicjatyw w walce z epidemią AIDS, w tym wdrożyliśmy program opieki i pomocy dla dzieci oraz innych osób zarażonych wirusem HIV. Mamy dużą sieć szkół katolickich. Zawsze edukacja stanowiła ważną część naszego apostolatu. Niestety przez wiele lat nie przygotowywaliśmy świeckich, aby podjęli zarząd tych placówek, którymi z początku kierowali kapłani i osoby zakonne. Obecnie liczba duchownych znacznie spadła, co sprawia, że szkoły te są katolickie jedynie z nazwy. Mimo to obserwujemy w nich pewne odrodzenie i powrót do katolickiej tożsamości. Na przykład w Jamajce, gdzie większość uczniów i nauczycieli stanowią protestanci, udało nam się znaleźć wykładowców bardzo otwartych na Kościół katolicki, wyznawane przez nas wartości i postawy, które pragniemy rozwijać. Innym wyzwaniem duszpasterskim w naszym regionie jest spadek powołań i zmniejszenie liczby kapłanów i zakonników. Można ten problem w znacznym stopniu sprowadzić do materialistycznej kultury dominującej w zamożnych rodzinach, które nie chcą poświęcić swych dzieci posłudze kapłańskiej czy też życiu zakonnemu. Z tego powodu większość kandydatów pochodzi z rodzin ubogich. Wielu z nich było wychowywanych tylko przez jedno z rodziców. Mają więc poważne obciążenie psychiczne, co nastręcza trudności w ich formacji seminaryjnej. Kolejnym poważnym wyzwaniem jest problem przemocy i braku szacunku dla życia. Szereg naszych rządów chętnie wybrałaby rozwiązania uproszczone i krótkowzroczne, jak wprowadzenie kary śmierci czy wzmocnienie sił bezpieczeństwa. W istocie należałoby poszukiwać właściwych przyczyn problemu, którymi są ubóstwo, bezrobocie i brak wykształcenia. Wprawdzie we wszystkich naszych krajach dokonuje się wysiłków na rzecz zagwarantowania wszystkim edukacji, jednak ze względu na brak dobrych nauczycieli, wiele ze szkół nie wychodzi naprzeciw potrzebom młodzieży. Istnieje też problem aborcji, zalegalizowany między innymi w St. Lucia, Barbadosie czy Gujanie. Aktualnie przed tym problemem stajemy także w Jamajce. Kościół katolicki wraz ze wspólnotami ewangelikalnymi przeciwstawia się próbom takiej zmiany ustawodawstwa.
Do wprowadzenia w życie charyzmatu świętego Jana Bosko zachęcił papież Salezjanów, spotykając się z ich kapitułą generalną. Podkreślił, że żyjemy w czasach wielkich przemian społecznych, gospodarczych i politycznych. Żywo odczuwane są problemy etyki, kultury i środowiska, trwają konflikty. Równocześnie łatwiejsze jest dziś komunikowanie między ludźmi z całego świata, co daje nowe możliwości wzajemnego poznania i dialogu. Wymaga to od Kościoła umiejętności głoszenia Chrystusowej Ewangelii. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że sekularyzacja zagraża dziś również wspólnotom życia konsekrowanego. Trzeba w nich zatem stawiać na pierwszym miejscu duchowość, by nie osłabiać ewangelicznego świadectwa. Papież przypomniał gorącą troskę założyciela Salezjanów, świętego Jana Bosko, o niesienie duchowej pomocy młodym. Obecna kapituła generalna podjęła jego hasło – daj mi duszę, resztę zabierz. Ta troska winna dziś ożywiać każdego salezjanina.
Nie będzie się on wówczas obawiał wchodzić śmiało w najtrudniejsze dziedziny ewangelizacji młodzieży, zwłaszcza najuboższej materialnie i duchowo. Cierpliwie i z odwagą proponować będzie młodym całkowite oddanie Bogu w życiu konsekrowanym. Z otwartym sercem zainteresuje się nowymi potrzebami młodzieży i będzie słuchał jej wołania o pomoc, pozostawiając ewentualnie innym ustalone już formy duszpasterstwa. Salezjanin podejmie wszechstronne wymogi misji, prowadząc życie proste, ubogie i surowe w takich samych warunkach jak najubożsi. Cieszyć się będzie, dając więcej tym, którzy w życiu mieli mniej. W ten sposób jego apostolski zapał udzielać się też będzie innym. Salezjanin ma promować apostolstwo. Niech pomaga przede wszystkim młodym, by poznawali i kochali Jezusa, angażowali się w ewangelizację i troszcząc się o dobro rówieśników, byli ich apostołami, jak święty Dominik Savio, czy pięciu młodych męczenników II wojny światowej z salezjańskiego oratorium w Poznaniu.
Zadaniem Salezjanów jest formowanie świeckich, którzy przez świętość życia będą autentycznymi apostołami, wskazał Benedykt XVI. Podkreślił, że charakterystyczną dla charyzmatu księdza Bosko troskę o młode pokolenia jego naśladowcy winni łączyć z duszpasterstwem rodzin. Odgrywają one bowiem bardzo ważną rolę wychowawczą. Poświęcenie im czasu nie uszczupli zatem pracy z młodzieżą, ale przeciwnie, uczyni ją bardziej trwałą i skuteczną.
W kapitule Salezjanów bierze udział ksiądz Bolesław Kaźmierczak, przełożony inspektorii wrocławskiej.
Jest to refleksja nad naszymi zadaniami, posłannictwem, nad aktualną sytuacją. Próbujemy odczytać wolę Bożą, znaki czasu i zastanowić się, czego Bóg od nas aktualnie wymaga w tej chwili. Nadać jakieś kierunki pracy na okres najbliższy. Pracujemy w bardzo różnych kontekstach na całym świecie. W niektórych krajach można bardzo swobodnie głosić Ewangelię, w niektórych krajach z kolei jest to utrudnione, wręcz zabronione i dlatego niekiedy tą ewangelizacją jest po prostu nasza bezinteresowna praca wychowawcza, edukacyjna i przez to zdobywamy też jakąś wdzięczność i miłość tamtych społeczeństw, które bardziej wtedy stają się zdolne przyjąć słowa Ewangelii. Jest to proces w niektórych krajach powolny, długotrwały, ale to jest jakieś przełamanie pierwszych jakichś barier, trudności, zwłaszcza gdy chodzi o kraje islamskie, które mają jakieś wrogie wyobrażenia wobec chrześcijan.
Dokonano pewnych wyborów, czy już można powiedzieć właśnie po tych decyzjach personalnych, jaki kształt nabiera towarzystwo wchodząc w następne 6 lat pracy przynajmniej?
Ostatni tydzień były wybory personalne, to znaczy ponownie został na następną kadencję wybrany ksiądz generał, ksiądz wikariusz. Następnie zostali wybrani radcy od poszczególnych zadań i też radcy regionalni. Natomiast no, szczególnie chcemy zwrócić uwagę właśnie na ewangelizację, na świadectwo naszego życia, na powrót też do pracy z młodzieżą, zwłaszcza z akcentem zawsze na młodzież uboższą. To są jakieś nasze priorytety, na które szczególnie chcemy zwracać uwagę na najbliższym czasie.
Była to też pewnie okazja, żeby pomyśleć o tych zadaniach i o miejscu polskich salezjanów w całym zgromadzeniu. Jak ksiądz to miejsce postrzega, znaczenie dla całego zakonu wkładu tej pracy, która w Polsce jest wykonywana?
Polscy salezjanie pracują na wszystkich kontynentach i w różnych krajach. Są znani z pracy ofiarnej, gorliwej, bezinteresownej. Cieszymy się, że wkład Polski w te zadania misji salezjańskiej na całym świecie jest bardzo duży i ciągle z jakąś nadzieją też spoglądają inni na Polskę, bo w Polsce jest żywa, mocna wiara, są powołania zakonne, kapłańskie, są też powołania do naszego zgromadzenia. W niektórych krajach, zwłaszcza tu w Europie, brakuje powołań i z jakąś nadzieją patrzą też na nas, Polaków. Dużo Polaków pracuje na Ukrainie, Białorusi, w Moskwie. Też są pewne trudności, zwłaszcza w Rosji, ale próbujemy też poprzez edukację nawiązywać jakiś kontakt i dawać okazję poznać Jezusa Chrystusa.
Jaki będzie owoc tej kapituły właśnie dla polskich salezjanów? Czy można powiedzieć, że będą bardziej obecni w towarzystwie, czy będzie wyraźnie znaczona ich obecność w kościele?
Kapituła nie kończy się z chwilą zakończenia tego zgromadzenia tu w Rzymie, natomiast dalej tą refleksję chcemy przenosić do naszych lokalnych wspólnot, do naszych wszystkich współbraci. Dalej tą refleksję chcemy przenosić, rozpalać ten entuzjazm pracy misyjnej, salezjańskiej, wychowawczej. Mam nadzieję, że ten ogień będzie się rozpalał i będziemy mogli dalej służyć Bogu, ludziom, młodzieży.
Mówił przełożony inspektorii wrocławskiej salezjanów ksiądz Bolesław Kaźmierczak.
Naszym gościem jest ksiądz Igor Łaszuk, proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela w Mińsku. Proszę księdza, jak ta obecność dzisiaj wygląda salezjanów na Białorusi?
Chciałbym zacząć od księdza Józefa Zaniewskiego, który teraz jest proboszczem parafii Matki Bożej Niepokolanej w Moskwie, ale on z 1981 roku był w Białorusi, przyjechał z Polski potajemnie. I tak się stało, że z Białorusinów jestem pierwszym salezjaninem. Po czasu, kiedy zmarł ostatni salezjanin Polek w Rakowie pod Mińskiem w 1972 roku, od 1972 roku zakon salezjański już nie istniał na Białorusi, ale od 1988 roku, kiedy złożyłem pierwsze śluby zakonne w Polsce w Czerwińsku nad Wisłą, studiowałem w Rydze w seminarium i właśnie tam byli klerycy, którzy chętnie wstępowali do naszego zgromadzenia i nasza obecność w Białorusi już była taka nowa obecność. W tej chwili na Białorusi mamy 4 domy zakonne w Mińsku, w Smorgoniach, obłość grodzieńska. Też na Grodzieńszczyźnie mamy dom zakonny w Dziatłowie, w Brunach, to jest sanktuarium Matki Bożej Bruńskiej. Na dzień dzisiejszy pracujemy w szczególny sposób centrum młodzieżowe, jak to nazywamy, czyli oratorium. Jest w Mińsku taki największy i dość duży centrum młodzieżowe jest w Smorgoniach niedawno zbudowany. No i przeważnie księże salezjanie pracują na Białorusi na parafiach. Z nich jest miejscowych w tej chwili 6 i około 10 jest księży z Polski. Też pracują przeważnie na parafii w Mińsku. Nasza wspólnota też 3 księży, 2 z Białorusinów i 1 Polak. I obsługujemy 3 parafii. Mamy centrum młodzieżowe od 2000 roku. W Mińsku budujemy nowy kościół. I co najciekawsze, że to pierwszy kościół w stolicy Białorusi od 100 lat. Ostatni kościół był zbudowany w 1910 roku, jeszcze za czasów carskich.
Szczególnym charyzmatem salezjanów jest praca z młodzieżą. Jak to się udaje robić w warunkach białoruskich?
Jesteśmy od niedawna i praktyki, jak pracować, przed nami nie było żadnej. Zaczynamy naprawdę od zera i szukamy różnych sposobów pracy. Ale co zauważyłem, że jeżeli wracamy do charyzmatu świętego Jana Bosko i zaczynamy robić to samo identyczne, i to zdaje egzamin. Przychodzą wieczorem młodzież i przebywa z nami. I żądamy tylko na początku od tej młodzieży, żeby brzydkie słowa nie mówiono, żeby przychodzili niewypite, piwem nie pod niczym, a później już troszeczkę tego chrześcijańskiego coś dodawało się. Było kilka takich wypadków, bo rodzice nie rozumieli. Przychodzili, ubliżali czasami księdzu i siostram, salezjankom, które razem pracują. Co to za synagoga? Po prostu nie dlatego, że źli. Jest bardzo negatywne nastawienie przeciw sekt różnych, którzy działają w Białorusi, w szczególny sposób w Mińsku i bardzo dużo. I dlatego takie było nastawienie, kiedy my tłumaczyliśmy, że nic takiego złego nie robi się z ich dzieckiem. Ping-pongi, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, ale w trakcie tej gry zawsze dawaliśmy jakieś trochę lekcji moralnych, jak się zachować kulturalniej.
Czy nie było też jakichś protestów ze strony prawosławnych?
Jest parafia prawosławna, ale od tej prawosławnej parafii nic nie słychać w ogóle. Obok mnie jest jedna parafia baptystów i jedna parafia adwentystów siódmego dnia, już nie licząc innych sekt, Świadków Jehowy i inne sekty, którzy ciągle chodzą po domach. Powiem szczerze, u nas są parafianie, którzy my przygotowujemy i oni chodzą też po mieszkaniach, pukają. Jesteśmy chrześcijanami, tłumaczą, że tu jest kościół. Znajdują przede wszystkim swoich katolików. Pukamy do drzwi i mamy kilka grup takich parafialnych. Już my obeszli prawie cały region, gdzie pracujemy. Już do każdych drzwi zapukaliśmy. Kalenda kalendą. Ksiądz przychodzi tylko tam, gdzie go wolają. Ale żeby ksiądz ich chciał do wszystkich dojść, to 10 lat trzeba byłoby, żeby tak codziennie. Jako byłem pierwszy w Mińsku 97 roku, na pierwszą mszę święto przyszło 30 babci. Teraz mamy 5 mszy świętych, mamy kaplicę wybudowano, co najmniej 300 osób wchodzi, jest na każdym mszy wypełniona kaplica. To 10 lat przeszło i budujemy kościół i idźcie, nauczajcie. Nie pójdziecie, nikt nie przyjdzie. No normalna rzecz. I mamy powołania, nie za dużo, ale co roku jeden idzie do salezjanów, czy do diecezji.
Jak wiele osób przygotowuje się do sakramentu Chrztu Świętego, ile osób może zwłaszcza teraz ostatnio przyjęło sakrament Chrztu Świętego?
No u nas, w naszej parafii jest do 200-250, licząc dorosłych, co roku. Ale w pierwszych latach to było 10-15, ale teraz, kiedy widzą kaplicę, bo ludzie, jak widzą kaplicę, to przyjdą, naprawdę poszukują ludzi. Ciężko z tymi budowlami, bo teraz my jako salezjanie budujemy aż 3. Jeden kościół w Mińsku, Barowlany obok Mińska, gdzie szpitale wszystkie największe, budujemy centrum młodzieżowe i centrum parafialne w innej parafii w Raubiczach. Co dotyczy Raubicz, chciałbym powiedzieć ciekawy fakt. Tam jest jedyny kościół, który się zachował niezniszczony niedaleko od Mińska. Tam jest do tej pory etnograficzny muzeum. Od 91 roku prosimy, żeby zwrócono go. No, do dnia dzisiejszego jeszcze nie zwrócono, ale staramy się i budujemy teraz, widząc, że parafia ginie. Tu rozpoczęliśmy budowę takiego niewielkiego centrum parafialnego, tam kaplica, klas do katechezy, inne takie rzeczy. To misji, naprawdę misji. Powiem szczerze, w tej parafii, kiedy chodziłem pierwszy raz po kolędzie od wojny, 1944 roku, spotkałem ludzi, że dzięki wojnie byli ochrzcieni, bo to katolicy, których księży wyniszczono w 30-tych latach i nie zostało żadnego księdza na tych rejonach. I kiedy przyszli Niemcy, to wtedy przyszli księże i pochrzcili dużo ludzi. Mówimy wojna, ale wojna przyniosła taki skutek, że zachowała się wiara katolicka właśnie na tych terenach. I dzięki temu ja mogę powiedzieć, ty jest katolik, to przyjdź tutaj. I oni przyjdą wtedy. A kiedy powiesz, że prawosławny, to nikt nie przychodzi. No, a my prawosławni, a my nie rozumiemy. No przychodzą, ale nie za dużo. Raczej z takiej tradycji prawosławnej. Praca jest w tych rejonach, no nie to, że ciężka, ale taka skrupulatna. Ale jest radosna, bo to widać skutki.
Czy w takim razie można mówić, że na Białorusi już widać wiosnę Kościoła?
Wiosna to jest bardzo dobrze powiedziano. Ja tylko powiedział, żeby przypadkiem zima nie przyszła. I zależy to przede wszystkim od nas, księży. Jeżeli to będzie postawa apostola, nie postawa siedzącego na miejscu i czekającego, ale pasterza, który też idzie i szuka te owce zagubione. Wtedy będzie wiosna i wszędzie, w całym świecie to będzie.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz Igor Łaszuk, salezjanin z Mińska.
Rozmową ojca Stanisława Tasiemskiego kończymy nasze spotkanie.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.